Tadeusz Meszko, śmieciowi ludzie. Rozdział 5. Dwa światy. To nie ten trop. Terry nie lubił wizyt w Harbor Healthcare System, chociaż powinien być wdzięczny lekarzom za przywrócenie mu sprawności w nocy. Przez rok raz w tygodniu przychodził tutaj na rehabilitację, a później obiecał Ann, że będzie sumiennie stawiał się na kwartalne kontrole. Dopiero po powrocie z akcji w Hoboken przypomniał sobie o zaplanowanej wizycie. Niechętnie, ale wstał o 7 rano i pojechał na umówioną kontrolę. Szpital przywoływał nie tylko złe wspomnienia z wojska, otwierał również inne, zamknięte szufladki pamięci. Poszedł na wojnę z powodu 11 września, bo wydawało mu się, że kraj potrzebuje takich jak on. Później dowiedział się, że potrzebował tego prezydent oraz służby specjalne, wystraszone tym, że odpowiedzialność za zamachy spadnie na nie. Niestety dotarło to do niego już po kolejnych wojnach, zbyt późno, by wrócić do dawnych marzeń. Ciąg fotonowy statków kosmicznych zastąpiło paliwo stałe rakiet bojowych. Próbował odskoczyć nawet na Marsa, zgłaszając się do programu sterowania łazikiem marsjańskim Curiosity, ale w Jet Propulsion Laboratory uznano, że ze sterowaniem łazika lepiej poradzi sobie ktoś młodszy. Po rezygnacji z czynnej służby pozostała mu jedynie praca w firmach prywatnych, żerujących na konfliktach. Praca lepiej płatna, chociaż równie brudna. Najpierw trafił do firmy ochroniarskiej, w której sterował dronami. Wyszedł z tego jeszcze bardziej pokiereszowany niż po wojsku. Zrezygnował z dronów i ponownie wyruszył na front, wciąż pod prywatnymi skrzydłami. Wtedy poznał Subirę, a trochę później zaczęli współpracować z Federico. Był jeszcze Adam, Rehendra i Ralph, ale oni zginęli w zamachu, który jego samego oszczędził, skupiając swą furię tylko na noce. Wtedy cała trójka postanowiła zrezygnować z zarabiania na wojnach i przeszła do cywila. Przyjmując pracę w Lost in Life, zdawał sobie sprawę, że nie uwolni się od wojennych koszmarów, a nawet gorzej, będzie babrał się w szambie powojennych ran. Jednak przynajmniej w założeniu miało mu to pomóc. Podsumowując te lata, mógł stwierdzić, że to się nie udało. Pomagał innym i to było dobre, wiele warte. Ale czy rekompensowało rezygnację z własnego życia? Z pewnością nie, bo przecież nie miał zapasowego. Nie urodzi się po raz drugi bez bagażu błędów, za to ze świadomością, jak ich nie popełniać. Postanowił, że po rozwiązaniu sprawy porwań weteranów zrezygnuje z pracy. Co będzie robił później, nie miał pojęcia. Zastanowi się nad tym w odpowiednim czasie. Jednak z pewnością koniec z ratowaniem świata. Czas zająć się własnym życiem. Ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj musiał iść do pracy. Hej, Terry! Powitała go Eliza Visser z jeszcze bardziej złowieszczym uśmiechem niż zwykle. W tym tygodniu z włosami w kolorze bordo, choć wciąż rozczapieżonymi jak po uderzeniu pioruna. Miał już dość mizdrzenia się tej kobiety. Zaryzykował i nie uległ sile jej perswazji, a jedynie skinął głową. Czuł, że odprowadza go wzrokiem, wbijając tuziny igieł w jego plecy. A niech tam, zmiany najlepiej zacząć od drobiazgów, choćby były kłujące. Na biurku czekał na niego zalakowany raport od pułkownika McCormacka. Terry rozerwał kopertę. Nie był gruby, jedynie 7 kartek. Na pierwszej znajdowała się informacja, że pomoc społeczną programu Pokaż nam swój kod, a damy ci zdrowie, finansuje organizacja charytatywna o nazwie Good Day for Victory. Bardzo ciekawe były jednak dalsze strony. Analitykom pracującym dla Franka udało się odtworzyć rozgałęzioną sieć firm kogucików, różnych spółek córek, matek. Ciekawe, że nie było spółek ojców czy wujków i dotrzeć do samego szczytu. Nazwisko tej osoby odnalazł na 7 stronie. To był Damiano Haddad. Terry aż zagwizdał ze zdumienia. Zamyślił się. Sieć powiązań była tak poplątana, że ktoś bez odpowiednich dojść nigdy nie odnalazłby faktycznego właściciela. Już sama próba zatarcia śladów prowadzących do dobroczyńcy wydawała się podejrzana. Dlaczego miliarder nie chciał, aby o tym wiedziano? Sponsorował wykopaliska, a poza tym wykładał o wiele większe pieniądze na leczenie ludzi wyrzuconych poza system opieki zdrowotnej. Ten chłopak posiadał stanowczo za dużo pieniędzy i rozdawał je na lewo i prawo. Miał w tym jakiś ukryty cel, czy też przekazywał pieniądze każdemu, kto o nie poprosił? Mamy dziś piękny, słoneczny dzień. Przywitam go, Diego. Gdzie się podział ten nieśmiały, pryszczaty praktykant? Zaśmiał się w duchu Terry. Diego był niesamowicie pogodny. Jego radość emanowała na kilometr. Widocznie tak podziałało na niego oddelegowanie na kilka dni do komendy policji. Mógł sprawdzić zbiorcze dane, nie ruszając się z miejsca, lecz Terry chciał, aby chłopak porozmawiał ze śledczymi, a nawet z krawężnikami. Pewnych wydarzeń, jak relacji o rogaczu napotkanym w pobliżu miejsca zdarzenia, mogli nie zamieścić w raportach. Miło mi widzieć najpracowitszego praktykanta w kraju. Odparł Terry w podobnym tonie, lecz zaraz zapytał, chcąc dowiedzieć się, kto tak odmienił Diego. Kim ona jest? Archiwistka, a może policjantka? Ależ Terry, o czym ty mówisz? Młodzieniec spęszył się, chociaż nie potrafił ukryć lekkiego uśmiechu. Nie mów, że to świeże powietrze tak cię odmieniło. Catherine jest policjantką. Jeździ w zmotoryzowanym patrolu na Harley'u Davidsonie. Chłopak nie potrafił długo utrzymać nowiny w tajemnicy. Wow, musisz mi powiedzieć o niej więcej, lecz nie w tej chwili. Teraz mów, co tam wygrzebałeś lub usłyszałeś. Przeanalizowałem dane policyjne z ostatniego kwartału. Nie jest najlepiej. W mieście przebywa co najmniej 60 tysięcy bezdomnych, a przynajmniej tylu korzysta ze schronisk. Wielu wybiera ulice, parki czy nawet wagony metra. Muszę przyznać, że o tym nie wiedziałem, ale to nie są tylko starcy, narkomani czy alkoholicy. Z noclegowni korzysta blisko 15 tysięcy rodzin. Okropność. Okazuje się, że blisko połowa zarejestrowanych bezdomnych to dzieci. Wiem, Diego, wiem o tym. Terry poczuł emocje Diego, ale nie miał czasu, by się teraz nimi zajmować. Skup się na porwaniach, dorzucił. Diego skinął głową. Przełknął ślinę i bezbarwnym głosem mówił dalej. Policja w Nowym Jorku otrzymuje codziennie kilkadziesiąt zgłoszeń porwań. W większości ofiarami są dzieci, ale zwłaszcza w wakacje 9 na 10 małoletnich wraca do domu w ciągu doby. Bardzo dużo jest też tak zwanych wirtualnych porwań. Chodzi o to, że porywacze dzwonią do krewnych, rodziców lub dziadków, twierdząc, że uprowadzili ich wnuka czy dziecko. Dla uwiarygodnienia prezentują jakiś przerażający krzyk wzięty z filmu lub proszą wspólnika o symulowanie płaczu. Diego, nie szkoda ci czasu? Catherine na ciebie nie czeka? Diego zaczerwienił się, ale zaraz potem na twarz wypłynął mu błogi uśmiech. Masz rację, już przechodzę do rzeczy. Chociaż tak właściwie w naszej sprawie nie mam za dużo do powiedzenia. Trudno zauważyć jakieś zmiany w statystykach w ostatnich tygodniach. Nie znalazłem również informacji mówiących o porywaczu z rogami. Catherine mi pomogła i wypytała wszystkich znajomych, ale nikt nie trafił na wątek rogów w opisie porywacza. To rzeczywiście nie było to, czego spodziewał się Terry. Czyżby porwanie kaprala Williama Trottera miało okazać się przypadkiem odosobnionym? Może to jednak były jakieś porachunki? Trotter przespał się z żoną rogacza? Ale porównałem zgłoszenia zaginięć z bazy policyjnej z danymi szpitali badających zgłaszających się do programu Pokaż nam swój kod, a damy ci zdrowie i odnalazłem kilkanaście przypadków pasujących do schematu. To nie tylko bezdomni czy bezrobotni. Wśród potencjalnych porwanych znajduje się modelka, która przytyła i straciła pracę, dobrze zapowiadający się wynalazca, który zgromadził $1 000 000 na aukcji finansowania społecznościowego a później wycofał się, uznając, że pomylił się w obliczeniach i nie będzie w stanie zrealizować projektu. Przy okazji pieniądze zwrócił. Dzięki Catherine odnalazłem takich przypadków kilkanaście. To osoby o ciekawych życiorysach, ale z pewną skazą, jakby skazani na porażkę. Śmieciowi ludzie, mruknął Terry. Śmieciowi? Diego spojrzał na Terry'ego zdziwiony. Po chwili namysłu dodał. Ja bym tak nie powiedział, ale trochę racji w tym stwierdzeniu jest. Wyniki badań szkieletu Centaura. Budzik zaczął piszczeć, przerywając Ann zasłużony wypoczynek. Już, zaraz, za 5 minut, mruknęła, przewracając się na drugą stronę. Budzik nie przestawał atakować wysokim tonem, wwiercając się w najpiękniejsze sny. Żeby go wyłączyć, musiałaby wstać, ale gdy to zrobi, rozbudzi się i już nie wróci do łóżka. Przykryła głowę poduszką. Nie pomogło. Piszczenie bez przeszkód przedzierało się przez gęsi puch, nie pozwalając jej powtórnie zasnąć. Wciąż była podekscytowana wczorajszą eskapadą. Chyba już rozumiała weteranów, którzy potrafili setki razy rozpamiętywać kilkanaście sekund jakiejś akcji, w której brali udział przed laty. Lęk i przerażenie, towarzyszące temu napięcie nerwowe, zostają wypalone w mózgu w o wiele trwalszy sposób niż słowa na papierze czy dane na dysku. Jej samej przed zaśnięciem wciąż przewijały się pewne obrazy. Twarz Terry'ego oświetlona błyskawicą na klatce schodowej w Hoboken. Kropla krwi ściekająca ze wzniesionej przez Bachelsteina siekiery, a nawet, nie wiedziała dlaczego, borówka tocząca się po talerzu Terry'ego tuż przed nadzianiem jej na widelec. Szkoda, że nie odnaleźli tropu człowieka z rogami. Gdy wracali z Hoboken, Terry był bardzo zamyślony. Już wiedziała, że w tym stanie pozostanie dopóki nie zwietrzy nowego śladu. Tylko gdzie go szukać? Budzik nie przestawał piszczeć w coraz wyższych tonach. Przegrała. Wstała, podeszła do zegara i wdusiła przycisk alarmu. Idąc do kuchni, zastanawiała się, czy nie odwołać spotkania. Informacje o tym, czy udało się, czy też nie, odtworzyć kod genetyczny Centaura nie interesowała jej. Przecież i tak nie wyhodują pół człowieka, pół konia. Jednak nie mogła tego zrobić. Miała być główną bohaterką briefingu, a Damiano obiecał przysłać po nią długą jak autobus limuzynę. Po powrocie do Nowego Jorku niemal zapomniała o Centaurze. Może udział w śledztwie stanowił ucieczkę przed pytaniem, co tak naprawdę odnalazła. Nie chciała zastanawiać się nad możliwymi konsekwencjami faktu, że genetykom udało się odtworzyć DNA Centaura. Odkopanie ruin miasta opisanego przez Homera to był autentyczny sukces. Tylko że do dzisiaj odkopano wiele innych miast, opisanych w starszych jeszcze księgach, takich jak Biblia. Jednak potwierdzenie, że hybrydy, które od zawsze uważano za fantazje, istnieją, to dużo grubsza sprawa. Czy teraz zacznie się polowanie na groby krasnali, wróżek i elfów? A co jeśli ktoś odnajdzie grób Adama i Ewy? I okaże się, że mężczyźnie brak jednego żebra. Ann uświadomiła sobie, że poprzez swoje działania, mimo woli, mogła rozpętać burzę. Gdy czytała Homera, marzyła o chwili sukcesu, lecz nigdy nie zastanawiała się, co będzie działo się dalej. Jej jedynym celem było zaspokojenie ciekawości. Po prostu chciała wiedzieć, czy autor zmyślał, czy opisywał prawdziwe zdarzenia. Nim zdążyła wypić połowę kawy, odezwał się telefon. Kierowca oznajmił, że już na nią czeka. Z kubkiem w ręku podeszła do okna. Rzeczywiście, długa, czarna limuzyna stała na ulicy. Pojedzie na konferencję niczym gwiazda na galę. Miała nadzieję, że nie będzie czerwonego dywanu, bo włożyła prostą, biało-czerwoną tunikę, uciętą u dołu po skosie oraz czarne spodnie. Gdy kwadrans przed rozpoczęciem konferencji limuzyna zjechała z autostrady, kierowca powiadomił Ann przez intercom. Za 4 minuty będziemy w klinice profesora Garolisi Center New Human Future. Może pani spojrzeć w lewo. Właśnie widać helikopter pana Haddada nad zabudowaniami kliniki. Anne dostrzegła jakiś futurystyczny śmigłowiec kołujący nad zagajnikiem. Żadnych budynków nie zauważyła. Musiały być niższe od drzew. San Francisco? Nie, o ile wiem. Był na spotkaniu w Pentagonie. Gdy wjechali na parking gęsto zastawiony samochodami dziennikarzy, zobaczyła, że pojazd Haddada stanowi jakąś dziwną hybrydę śmigłowca z samolotem. Na podjeździe do kliniki już czekał na nią Damiano, w smokingu. Za nim stał wujek, podobny do Putto, oraz kilka nieznanych jej osób. Miliarder otworzył drzwi limuzyny i podał Ann dłoń, pomagając wysiąść. Później chwycił kobietę pod rękę i poprowadził ją do rozsuwanych drzwi budynku. Nie było czerwonego dywanu, ale Ann i tak poczuła się onieśmielona jego adoracją. Miała nadzieję, że nie wygląda jak matka z synem. Damiano chyba wyczuł jej zakłopotanie, bo uśmiechnął się i szepnął do ucha. Proszę się nie martwić. To nie to, o czym myślisz. Nie podrywam cię. Nie przypominasz mi też matki czy nauczycielki historii. Po prostu lubię ludzi, którzy uparcie dążą do celu. Jesteś pewien, że właśnie taka jestem? Nigdy się nie mylę. Odparł niemal słodko, akcentując słowo nigdy. Musisz poznać mojego Terry'ego. On także jest uparty. Zaśmiała się, obserwując uważnie twarz Damiano. Nie wydawał się rozczarowany tym, że wspomina o innym mężczyźnie, chyba więc rzeczywiście jego uprzejmość nie wynikała ze skrywanych uczuć. Z chęcią go poznam. Weszli do przestronnego holu. W tej klinice wszystko było wykonane z rozmachem. Posadzka z marmuru karraryjskiego, którego używał Michał Anioł, blat lady, przy której stały trzy dziewczyny, mógłby obsłużyć 50 osób. Wyrastające z kamiennych płyt palmy wyglądały jak na promenadzie w Cannes. Przeszklona, przyczepiona do ściany winda w dwupiętrowym budynku zdawała się nie na miejscu. No cóż, przesada mająca kłuć w oczy. Ann dostrzegła też dyskretnie rozstawionych strażników z dłońmi ułożonymi na kaburach z bronią. Wychodzi na to, że geny są równie cenne jak złoto, pomyślała. Tuż za drzwiami czekał na nich jakiś 40-latek w ulizanych włosach, z lękiem wypatrujący śladów łupieżu na ramionach. Spojrzał na Damiano, a później na Ann. Mogłaby przysiąc, że patrzył na nią tak, jakby była naga. Ulizany facecik podbiegł do nich i z uśmiechem, który niemal rozrywał mu usta, przedstawił się jako asystent profesora Garelisi, Gavin Warren. Panie Haddad, pani Laskowski, profesor bardzo przeprasza, ale został wezwany do nagłego przypadku. Prosił, abym zaprowadził państwa do jego gabinetu. On dołączy za kilka minut. Ruszyli w kierunku windy. Gavin nie wywarł na Ann dobrego wrażenia, ale profesora polubiła jeszcze zanim go ujrzała. Rzadko który opłacony przez Haddada dyrektor miałby śmiałość przedłożyć sprawy zawodowe nad bicie pokłonów przed miliarderem. A gdzie dziennikarze? Zapytał Haddad. Obiadają się ośmiorniczkami, zapijając je abscysem w sali obok. Zaśmiał się asystent. Ten szum nie za wcześnie? Westchnęła Ann. Ann, gdy profesor Garlicka powiedział mi, że udało mu się sekwencjonować pełen kody, wysłałem kilka próbek kości do dwóch innych ośrodków badawczych. Powiedziałem im, że pochodzą od mojego ulubionego ogiera. Otrzymałem wyniki potwierdzające. Dopiero wtedy zdecydowałem się upublicznić tę informację. Jak na młodego człowieka jesteś bardzo rozważny. To wada czy zaleta? O, nie miałam nic specjalnego na myśli. Ale chyba rzeczywiście jestem ostrożny. Soczewki kontaktowe GDV mogłem wypuścić na rynek już pół roku temu. Wolałem jednak poczekać i przeprowadzić pełne testy medyczne. I dobrze zrobiłem. Okazało się, że u niektórych osób wywoływały zapalenie spojówek. To zawiła kwestia. Uczulenie genetyczne podobne do alergii na orzechy, a w wypadku soczewek na jeden ze składników. Ale teraz jestem już pewien, że każdy może je założyć bez ryzyka. Wyjaśnienie to, jak dla Ann, było zbyt drobiazgowe. Nabrała pewności, że ten temat go pasjonuje. Czy wybrałaś już tytuł dla swojej książki? Zapytał Damiano, gdy przy kawie i ciasteczkach siedzieli w gabinecie. Wuj Damiano, Firas, poprosił asystenta o oprowadzenie po klinice. Po grymasie rozczarowania na twarzy było widać, że Gavin wolałby zostać w towarzystwie miliardera, jednak gdy Damiano zapytał, czy byłby uprzejmy spełnić prośbę wuja, nie miał innego wyjścia. Anne zastanawiała się, czy nie było to celowe zagranie, mające sprawić, by zostali sami. Dekorator urządzający gabinet profesora załamałby ręce, widząc, że na półkach z abstrakcyjnymi rzeźbami leżą porozkładane książki, a biurko, w wizji przestronne, z kilkoma ekscentrycznymi gadżetami, zostało zawalone stertami czasopism. Profesor zbierał u Anne kolejne punkty. Może archeologiczne potwierdzenie mitów homeryckich w świetle badań stanowiska ze szczątkami centaura Eurytiona w Pilion? Damiano skrzywił się. Anne, nie chodzi o rozprawę doktorską, a o książkę, która już sam tytuł przyciągnie czytelników. Przemyślę to. A jak ci się podoba Homer, bajkopisarz czy kronikarz? Lepszy, zdecydowanie lepszy. A co sądzisz o takim? Na tropie centaura. Ale tego jeszcze nie wiemy, zaprotestowała. Już wiemy, Anne. Odpowiedział z uśmiechem. No tak, ty już z pewnością znasz odpowiedź. Wzruszył ramionami, przejmując niewinny wyraz twarzy. Naraz do gabinetu zajrzał jakiś mężczyzna. Profil psychologiczny okazał się zgodny z wizerunkiem, jaki sobą przedstawiał. Był to 60-letni, siwiutki, żwawy staruszek o ostrych rysach twarzy, a jednocześnie z łagodnym uśmiechem. Wnuczkowie mogli się go bać, ale też lgnęli do niego. Wszedł zadumany, z pewnością wciąż rozplątując helisę z kodem genetycznym i dopiero na ich widok otrząsnął się z myśli. Wyciągając obydwie ręce, przywitał się z nimi szczerze. Miał mocne i suche dłonie. Przepraszam, ale prosiaczek Five Miller, który miał być dawcą wątroby dla klientki, zdechł pomimo reanimacji. To już kolejny przypadek. Niestety nie udaje nam się utrzymać ich przy życiu dłużej niż miesiąc. W tym momencie cała sympatia, jaką Anne darzyła profesora, prysła. Hall zmienił się w salę konferencyjną. Dla czterech osób ustawiono stół prezydialny, natomiast dla grupy ponad 30 dziennikarzy, przegnanych od stołu z ośmiorniczkami, zwykłe plastikowe krzesełka. Anne zauważyła jedynie dwie kamery na statywie. Większość żurnalistów do rejestracji obrazu i dźwięku wykorzystywała telefony komórkowe lub okulary GDV. Ulizany asystent przedstawił Anne, Damiano oraz profesora, którego też jako pierwszego poprosił o wypowiedź. 3 tygodnie temu pan Haddad zwrócił się do mnie z pytaniem, czy podjąłbym się badań szkieletu odnalezionego przez profesor Ann Laskowski na stanowisku w Grecji w pobliżu Pelion. Na badania dostałem miesiąc. Jak na zakres prac i doniosłość artefaktu to krótki termin, lecz w mojej klinice pracują najwybitniejsi specjaliści, więc bez zastanowienia podjąłem się tego wyzwania. Dwa zespoły prowadziły pracę równolegle. Pierwszy przeprowadzał badania antropologiczne oraz medyczne dotyczące przyczyny śmierci odnalezionego osobnika. Drugi miał za zadanie odtworzenie kodu genetycznego szkieletu. Z dumą mogę Państwu obwieścić, że jestem gotowy do ogłoszenia wyników w obydwu kwestiach. Wilhelm Garlicka, jak na profesora, mówił zrozumiałym językiem, ale nie mógł ustrzec się drobiazgowego wyjaśniania założeń badań, a także odrobiny autopromocji. Anne zachowałaby się tak samo. Metodologia pobierania próbek, nazwijmy je ludzkich i zwierzęcych, pozwoliła nam jednoznacznie potwierdzić, że szkielet odnaleziony przez profesor Laskowski nie jest połączonym szkieletem tułowia człowieka i konia. Odtworzenie kodu próbek pobranych z części tylnej, należącej do czworonoga, wykazało największe podobieństwo do konia domowego Equus caballus. Dużą niespodzianką jest natomiast DNA pochodzące z przedniej części, w tym z kości czaszki. W części ludzkiej centaur wykazuje więcej zgodności nie z genomem Homo sapiens, a Homo sapiens fossilis, nazywanym kromaniończykiem lub człowiekiem z Cro-Magnon, żyjącym 40 tysięcy lat temu na terenie Europy. Był on, jak na tamte czasy, niezwykle wysoki. Jego przeciętny wzrost to 180 cm, przy przeciętnym wzroście Homo sapiens 165 cm. Natomiast pojemność jego mózgoczaszki wynosiła aż 1600 cm3. W czasie, gdy Homo ergaster dysponował górą 900 cm3, Homo erectus około 1000 cm3, a Homo sapiens sapiens, czyli my, 1700 cm3. W części nam znanej genom centaurów jest bardzo bliski genomowi człowieka. Różnice są mniejsze niż te występujące między nami a szympansem karłowatym Panpaniscus, do tej pory uważanym za naszego najbliższego kuzyna. Lecz pojawia się również wiele różnic. Genom centaura ma co najmniej kilkaset więcej genów niż człowiek czy małpy czworokształtne. Oczywiście za wcześnie jeszcze, by odpowiedzieć na pytanie, za co one są odpowiedzialne. Wiele z nich to geny znane nam z genomu konia, co naturalne, skoro centaur posiada kopyta i ogon, lecz dużej ich części nie znajdziemy ani w genomie człowieka, ani u konia. Po wygłoszonym wstępie asystent ogłosił część przeznaczoną na zadawanie pytań. Jako pierwszy odezwał się rówieśnik Hadada, młodzik w okularach GDV o pstrokatych kolorach. Kiedy wprowadzi pan na rynek soczewki kontaktowe GDV? Termin już raz został przesunięty. Centaur był tematem okazjonalnym, może i ciekawym, lecz interesującym niewielu dziennikarzy, a na soczewki miliardy ludzi oczekiwało od roku, pomyślała Anna. Sądzę, że sanie Mikołaja przewożącego prezenty będzie już można oglądać na żywo. Oczywiście mając w oku soczewkę GDV. A w zaprzęgu będą renifery, czy może centaury? Zaśmiał się siedzący z tyłu łysiejący 50-latek z piwnym brzuszkiem. Nie jestem w stanie zmienić wielowiekowej tradycji. Sam z niecierpliwością wypatruję w zaprzęgu czerwonego nosa Rudolfa. Zapewniam państwa, że to będą renifery. Panie Hadad, wprowadza pan świat w wirtualną przyszłość, a jednocześnie wykłada pieniądze na badania archeologiczne. Jak można pogodzić tak różne zainteresowania? Zapytała leciwa kobieta w jasnoszarym kostiumie. Świat sprzed mojego urodzenia jest dla mnie tak samo wirtualny jak świat przeszłości, możliwy do wykreowania w komputerze. Znam go jedynie z wyobrażeń innych. Zawsze fascynowało mnie, gdzie istnieje granica między tym, w co wierzymy, bo tak mówią nam rodzice, dziadkowie, lub zapisano to w starych księgach, a z myśleniem, czyli wirtualnymi lub fałszywymi obrazami przeszłości. Biblia, Iliada i Odyseja to dzieła sztandarowe dla naszego postrzegania historii. W prawdziwość wydarzeń biblijnych wierzy od wieków wiele osób. Homera, pomimo odkrycia Troi oraz grobu Agamemnona, traktujemy z przymrużeniem oka jako bajkopisarza. Miałem nadzieję, że pani Ann Laskowski udowodni, że popełniamy w ten sposób błąd. Jakie książki czytała pani w dzieciństwie? Ośmielona przykładem starszej dziennikarki zadała pytanie dużo młodsza przedstawicielka mediów. Nocami pochłaniałam Homera, jak też opowieści o hobbitach Tolkiena, czy o stworach światła i ciemności Zenasnego. Te ostatnie zawsze traktowałam jako fikcję, natomiast Homer był dla mnie kronikarzem, potrafiącym w atrakcyjny sposób opowiadać dzieje historyczne. A kogo będzie pani teraz szukać? Może Śnieżkę braci Grimm albo Babę Jagę? Piwny jegomość najwyraźniej wciąż dobrze się bawił. Dziennikarze wybuchnęli śmiechem. Nie wiem, czy już teraz mogę na to pytanie odpowiedzieć. To jedynie poszlaki. Ann zawiesiła głos. Wszyscy na sali ucichli. Na jej twarzy widać było głębokie wahanie. Wśród zgromadzonych podniosły się nieśmiałe głosy, aby ujawniła tajemnicę. No dobrze, zdradzę coś państwu. Wiem, gdzie ukrywa się Elvis Presley. Pomruk niezadowolenia przetoczył się po pomieszczeniu. Jedynie Damiano zaśmiał się głośno. Po chwili ciszy dłoń podniósł mężczyzna z tylnego rzędu. Mam pytanie do profesora Garelicki. To było pierwsze pytanie skierowane bezpośrednio do uczonego. Czy sądzi pan, że niektóre geny będzie można wykorzystać do, powiem potocznie, podrasowania biegaczy? Teoretycznie to możliwe, ale do tego nie trzeba wcale DNA centaura. Wystarczą geny mieszkańców Afryki. Czy centaury rodziły kobiety czy klacze? Zapytał ironicznie jegomość z brzuchem piwosza. To szowinizm, mruknęła zdegustowana Ann. Profesor położył uspokajająco dłoń na jej dłoni i odpowiedział ostro. Nie ma pan podstaw do podobnych osądów. Młode równie dobrze mogły rodzić się w wyniku zapłodnienia klaczy przez człowieka. Związki kobiet z ogierami stanowiły częsty sposób zaspokajania chuci, poczynając od starożytności, a kończąc na czasach nowożytnych. Natomiast o stosunkach mężczyzn z klaczami jak dotąd nie słyszałem. Nie miały satysfakcji, nie ten rozmiar. Zaśmiał się piwny jegomość, lecz tym razem był to odosobniony objaw wesołości. Ann nie wytrzymała. Jeżeli ma pan na myśli caryca Katarzynę II, to powinien pan wiedzieć, że to jedynie plotki rozsiewane przez nielubiących ją Polaków. Wyrzuciła z gniewem. Po konferencji Damiano Haddad, odprowadzając Ann do limuzyny, przeprosił ją za zachowanie dziennikarza oraz za to, że nie może zaprosić jej na obiad, gdyż musi wrócić do Pentagonu, gdzie negocjuje kontrakt na wykorzystanie soczewek GDV przez żołnierzy. Odpowiedziała, że i tak musiałaby odmówić, bo już wcześniej umówiła się z przyjaciółmi z uczelni na hamburgery w Bryant Park. Aż oblizał się ze smakiem. Stojąc przed limuzyną, jeszcze chwilę rozmawiali. Czy tego się spodziewałeś? Zapytała rozczarowana przebiegiem konferencji. Znalezienie szkieletu to sukces, ale od początku prac liczyłem na coś więcej. I co dalej? Kilka lat temu do genomu współczesnego słonia wszczepiono kilkanaście genów mamuta żyjącego 6000 lat wcześniej. A komu wszczepisz geny centaura? Zapytała uszczypliwie, wiedząc, że jest niesprawiedliwa. Damiano był przypadkową ofiarą jej złości, która pojawiła się jako reakcja na głupie pytania dziennikarzy. Może asystentowi profesora? Zaproponował. Zaśmiała się. Ten pomysł bardzo jej się spodobał. Damiano kontynuował. A mówiąc poważnie, pewnych spraw nie można powstrzymać, choćbyśmy zastosowali najbardziej represyjne prawo. Nawet religia poddaje się trendom, zmieniając dogmaty. Chociaż robi to zawsze za późno. Więc uważasz, że wcześniej czy później ktoś pokusi się o wyhodowanie centaura? Raczej wcześniej, ale w jakim celu? Mogła zgodzić się z jego diagnozą, lecz nie dostrzegała powodu. Bo to stało się możliwe, tak jak góry są po to, aby się na nie wspinać. Słyszała już to porównanie. Była w nim spora dawka zadufania we własne siły, ale też jakaś odwieczna prawda. Przepraszam. To mnie chyba przerasta. Zawsze uważałam, że Homer opisywał istoty żyjące współcześnie, inaczej przecież bym ich nie szukała. Ale sama nie wierzyłam w sukces. Paradoksalnie spełnienie marzeń okazało się równie trudne do zaakceptowania, jak wcześniejsze przytyki sceptyków. Odnalezienie tropu. Federico stał przed lustrem i przykładając palce do wąsów oraz brody, zastanawiał się, jakby wyglądał po zgoleniu wyśmiewanych przez Subirę atrybutów. Nie był zadowolony z rezultatów. Uznał, że szybciej stworzy nowy wizerunek, wymazując je ze zdjęcia w komputerze. Informatyka była wspaniałą zabawą. Mogłeś rozwiązywać najtrudniejsze łamigłówki, używając ograniczonej liczby działań. W tym tkwiła jej siła. Tak kusząca Federica, jak i niosąca niedosyt słabość. Choćbyś nie wiadomo, jak sprytnie ułożył proste rozkazy w cały zestaw skomplikowanych działań, to nie stworzysz nowej wartości. Podobnie było z kodem genetycznym. To jedynie nić koralików nanizanych i utrwalonych w tym porządku prawami fizyki, które bardzo łatwo opisać kodem binarnym, gdyż alfabet genów składa się zaledwie z 4 liter. Federico niegdyś rozważał możliwość odszukania w łańcuchu DNA podpisu Boga. Informatycy lubią ukryć w programie informacje ze swoim nazwiskiem. Dlaczego więc Bóg miałby być wolny od takiej pokusy? Mógłby to być przekaz w rodzaju stworzyłem cię z nudów. Mam nadzieję, że nie będziesz potrafił odczytać tego wyznania, dopóki sam nie zrozumiesz, że gdy wiesz i potrafisz wszystko, nie masz ochoty ruszyć nawet palcem. Dając ci dociekliwość i wolną wolę, miałem nadzieję, że dostarczysz mi kilku chwil rozrywki. Niczym aktorzy z komedii slapstickowych, dokonując równie złych wyborów jak ja. Federico był niemal pewny, gdzie należy szukać podobnego odcisku. W śmieciowym DNA. Te fragmenty były ignorowane przez genetyków, którzy uznawali je za śmietnik ewolucji. Gdyby on był Bogiem, właśnie to miejsce wybrałby do ukrycia swojej sygnatury. Dlaczego twórcy ekspresjonizmu z takim upodobaniem postrzegali świat dziwnie wykoślawiony? Dzisiaj, mądrzejsi o wydarzenia następnych lat, z łatwością możemy stwierdzić, że było to przeczucie nadchodzącej katastrofy, wojen, Holokaustu. Gdyby Federico chciał umieścić podobne zastrzeżenia w kodzie programu komputerowego, musiałyby one przybrać postać animowanego facecika, wyciągającego w górę środkowy palec. Jedynie sztuka była wyzwaniem potrafiącym przekazać więcej niż wynikało to z użytych słów, uchwyconych obrazów czy ułożonych na 5 linii nut. Zasób słów był niemal nieograniczony. A gdy jeszcze uwzględni się kolejność ich zapisu, liczbę wariantów zdań, ułożenia akapitów, otrzymamy liczbę, której nawet w nieskończonym czasie nieskończona liczba małp nie byłaby w stanie wystukać na maszynie do pisania. Czy więc siła sztuki polega na obfitości języka? Nie. Tego Federico był pewny. Komendy programu komputerowego też można zapisać w różny sposób. I chociaż kolejnością linijek kodu nie da się dowolnie żonglować, i tak nie wyjdzie z tego nic więcej niż zostało wcześniej zaplanowane. Linia melodyczna także jest ograniczona do kilkunastu wartości, a mimo to potrafi rozbrzmiewać w nas lękiem, smutkiem lub uczuciem miłości. Siła sztuki tkwiła w pewnym niedopowiedzeniu, zezwoleniu odbiorcy na indywidualną interpretację, uzależnioną od odmiennych przeżyć, a nawet nastroju chwili. Tego nie przewiduje ani program komputerowy, ani kod genetyczny. Wychodząc z łazienki, nieoczekiwanie zaśmiał się, przypominając sobie facecika z wyciągniętym palcem. To byłby naprawdę niezły podpis. Po odpaleniu komputera zapomniał szybko o rozważaniach, jakim poddawał się przed lustrem. Był zły na siebie, że wciąż nie udawało mu się odnaleźć Christiana. Gdzie ten chłopak się zaszył? O ile nie 6 stóp pod ziemią, to powinien go namierzyć. Przecież spektrum wchodzących w grę możliwości było ograniczone. Federico musiał jedynie odnaleźć ukryty w głowie nastolatka klucz. Po porażce poszukiwań rogacza był to jedyny trop mogący pomóc Terrymu w prowadzonym śledztwie. Z zero-jedynkowego świata rozmyślań wyrwał go telefon od Terry'ego, który wpraszał się z wizytą. Federico poczuł, że jest głodny. Nie zauważył, kiedy minęło 6 godzin, podczas których wypił przy komputerze 3 piwa. Przed przyjazdem przyjaciela zdążył jeszcze zjeść zamówioną pizzę. Terry przysiadł na parapecie i od razu przeszedł do sprawy. Po fiasku poszukiwań rogacza pozostał nam jedynie Christian i, ale to tylko moje przypuszczenie, udział porwanych w badaniach, pokaż nam swój kod, a damy ci zdrowie. Chociaż wciąż nie widzę powodu, dlaczego mieliby porywać ludzi, oznajmił z nutą goryczy. Mógłbym odpowiedzieć, że do jakichś celów, zauważył bez przekonania Federico. Tych osób nikt nie będzie szukał. To idealne króliki doświadczalne. To za mało. Pokręcił głową Terry. Na śmietniku dobrobytu co roku znajdziesz miliony osób. Łatwiej i taniej przeprowadzić to w innych krajach. Śmieciowi ludzie w Nowym Jorku są równie tani i mają jeszcze jedną zaletę – znajdują się pod ręką. Zawyrokował Federico i po krótkim zastanowieniu dodał. A może nie chodzi o mięso dla zabiegów, lecz o ich DNA? Ale co takiego może być w kodzie genetycznym nic nieznaczących ludzi? Oni nie ozdrowieli w wyniku boskiej interwencji, skrzywił się Terry. Rozmawiałem o tym z Subirą. Miała wypytać swoją szefową, ale ta jest na urlopie. Umilkli na chwilę. A mógłbyś mi podesłać kilka próbek DNA osób, które wzięły udział w tej akcji medycznej? Zapytał niespodziewanie Federico. Umiesz czytać kod genetyczny? Nie. Zaśmiał się. Terry już chciał powiedzieć mu kilka ostrych słów, gdy ten dodał. Ale kiedyś napisałem program, który może szybko je porównać, wyłapując genetyczne anomalie. Dobrze, że Subira tego nie słyszy. Przecież DNA to chemia i fizyka, a nie informatyka. Dla biologa. Dla mnie to jedynie kod binarny. Mamy cztery nukleotydy, które można zastąpić czterema wartościami kodu. 00, 11, 01 oraz 10. A gdy to zrobimy, nieczytelny kod ACGT zacznie układać się w ciąg zer i jedynek zrozumiałych dla informatyków. A stąd już nieduży krok do tego, aby z owego ciągu wyłowić powtarzające się sekwencje. Wiele z nich to instrukcje budowy białek, lecz są i takie, które można nazwać rozkazami. Co najciekawsze, są takie cztery. Dodaj, odejmij, pomnóż, podziel. Od tego wszystko się zaczyna. Ciekawe. Zawsze uważałem, że jeżeli kiedyś odkryjemy, czym w istocie jest wszechświat, będzie to zrozumiałe dla każdego. Zainteresował się Terry. Ciekawe, ale nie moje. Westchnął z żalem Federico. Pomysł zaczerpnąłem z mało znanej książki polskiego autora zatytułowanej Klucz do DNA. Wnioski posłużyły mi do napisania programu zamieniającego ułożenie nukleotydów w strukturę informatyczną. Bramki logiczne, pętle. Próbowałem to sprzedać klinikom, ale nie były zainteresowane. W końcu kupiła go jakaś firma za śmieciowe pieniądze. Genetykom białka przesłaniają oczy, a używając mojego programu mogliby dokonać skoku jak z ery parowej w elektryczną. Jakich rozkazów zamierzasz szukać? To nie tak. Na początek będę chciał porównać kod porwanych osób z kodem jakichś zwykłych ludzi. Jeżeli program wyłapie, że znajdują się w nim sekwencje, których inni nie posiadają, przyjdzie czas na rozgryzanie, za co one odpowiadają. Nieznane geny? Mało prawdopodobne. To, że jakiś fragment DNA jest genem, biolodzy ustalają po sekwencjach startowych oraz liście aminokwasów budujących białka. Nić DNA została dokładnie przeszukana pod tym kątem i niczego nowego już raczej nie znajdziemy. A może nie wiesz, że gdy porównamy geny, okaże się, że tylko w niewielkim stopniu różnimy się od małp czy banana? Istota człowieczeństwa to warunki budowania białek. Na im wyższym szczeblu ewolucji znajduje się organizm, tym tych warunków jest więcej. Myślę, że da się to załatwić. Podeślę ci ich kod DNA. A teraz wróćmy do tego, gdzie jesteśmy w tej chwili. Musimy odnaleźć Christiana. Nadal nic nie znalazłeś? Federico niechętnie przyznał się do porażki. Nie mam pojęcia, gdzie jest, ale na pewno nie ma dostępu do sieci. Nie używa okularów GDV, telefonu, skrzynki pocztowej. Nie daje mi żadnej szansy, abym mógł go wytropić. Okazuje się, że miliardy dolarów wykładane na sprzęt komputerowy, satelity i etaty tysięcy ludzi mających śledzić każdy nasz krok bardzo łatwo obejść. Wystarczy jedynie zrezygnować z wymuszonego przez rozwój cywilizacyjny stylu życia. Rodzice? Przerwał mu Terry, bojąc się, że Federico wskoczy na ulubiony temat spisku korporacyjnego i już nic go nie zatrzyma. Mają wspaniałą posesję, naszpikowaną kamerami niczym biały dom. Podpiąłem się do ich systemu i podglądam. Terry spojrzał na niego z niesmakiem. Nie osobiście, robi to program szpiegujący ustawiony na jego twarz. Monitoruje wszystkie pomieszczenia przez całą dobę i jak na razie niczego nie złapał. Synalka nie było w domu rodziców od niedzieli, kiedy to wysadziłeś go z trzmiela. Wspominał o śledzeniu statków wielorybniczych. Terry podsunął przyjacielowi kolejny trop. Bardzo zależało mu na tym rejsie. Podrasował w tym celu drona. Już o tym mówiłeś. Sprawdziłem manifest statku. Nie zgłosił się na pokładzie. Nawet pod fałszywym nazwiskiem? Terry, za kogo mnie uważasz? Sprawdziłem dokładnie. Nawet w portach są monitory. Przejrzałem zapisy przed wypłynięciem w morze i zapewniam cię, że nikt podobny do niego nie wszedł na pokład. Może podpowiesz mi coś, czego nie wiem. Gdy pytałem go, czy ma się gdzie ukryć, uśmiechnął się tak, jakby myślał o dziewczynie. Zaczekaj. Federico zaczął przeglądać dokumenty w internecie. Na wyprawę nie zgłosiły się dwie osoby. On i niejaka Andrea Ubels. Też działa w Greenpeace. Gdzie mieszka? Zapytał Terry. Sprawdzam. Nie pochodzi z Nowego Jorku. Mieszka w akademiku. Są wakacje. Skąd przyjechała? Ona jest z Kanady. Jakaś mieścina 100 kilometrów od Toronto. Christian mógł uznać, że w Kanadzie będzie bezpieczny. Zastanowił się Terry, błądząc wzrokiem po ścianie z plakatami. Te krzewizny go jednak rozpraszały. O kurcze! Usłyszał zdziwiony głos Federica. Coś nie tak? Spojrzał na ekran. Federico przeglądał stronę Wikipedii. Tam jest osada Mennonitów. To odłam religii podobny do Amiszów, odpowiedział. To by tłumaczyło odcięcie od telefonów i sieci. Muszę to sprawdzić. Terry zerwał się i ruszył do wyjścia. Czy myślisz, że gdybym zgolił wąsy i brodę, Subira spojrzałaby na mnie łaskawszym okiem? Pytanie Federica złapało go już w drzwiach. Zatrzymał się i zazgrzytał zębami. Najchętniej odpowiedziałby, że skąd on ma o tym wiedzieć. Uznał jednak, że przyjaciel potrzebuje pomocy. Przyjrzał mu się uważnie, przechylając głowę w prawo i w lewo. Myślę, że nie. Rzucił po chwili. Nie mógł sobie wyobrazić ogolonej twarzy Federica. Wyprawa do innego świata. Po powrocie od Federica, Terry zastał Ann siedzącą z podwiniętymi nogami na kanapie. Zatopiona w myślach, przeglądała jakąś książkę, a kilka innych leżało rozłożonych. Terry zauważył, że były to nowe tomy, bo sterta książek do przeczytania, czekająca od miesięcy w rogu pokoju, nie została naruszona. Jak jej powiedzieć, że musi wyskoczyć do Kanady? Zastanawiał się. Chyba, że przyszedł mu do głowy szalony pomysł. Pojedziemy na krótkie wakacje? Zapytał, przysiadając się na ławie. Zapraszam cię na wyprawę do innego świata. Terry, mów prawdę. Zażądała, nie odrywając wzroku od lektury. Odnaleźliśmy z Federico trop tego chłopaka, który przyczepił pluskwę do samochodu porywaczy. Czyli to wyjazd służbowy. Co to za wakacje? Skrzywiła się. Połączymy wyjazd służbowy z mini wakacjami. Pojedź ze mną do enklawy, gdzie nie rozmawia się przez telefon komórkowy, a jedynie patrząc sobie w oczy. Przyklęknął przed kanapą. To możliwe? Lekki uśmiech z trudem przebił się przez minorową minę. Wyobraź sobie, że są jeszcze takie miejsca. A niech tam, jedźmy, odrzuciła książkę. Terry ze zdziwieniem skonstatował ten niespodziewany objaw radości. Ucieknę przed mediami, wyjaśniła. Konferencja całkowicie ją rozbiła, a ciągłe telefony od dziennikarzy nie pomagały się pozbierać. Gdyby to byli redaktorzy z Scientific American lub Nature, ale nie. Wydzwaniali tylko ci z Faktów i Mitów czy Kobiety Wyzwolonej. Będzie mogła uwolnić się od ich głupich pytań. Szybko sprawdzili w internecie połączenia. Polecimy do Region of Waterloo International Airport, a stamtąd pozostanie tylko kilkadziesiąt kilometrów do St. Jacobs. Podsumował swoje poszukiwania Terry. Ann jeszcze przez chwilę przeglądała mapę. Zanocujmy w Breslau. Wskazała na mały punkcik na mapie. Dlaczego? Breslau to po polsku Wrocław. Jestem ciekawa, jak wygląda kanadyjski Wrocław. Ale tam nie ma żadnych hoteli. Musimy znaleźć inne miejsce do noclegu. Zmartwił się Terry. To weźmiemy auto z wypożyczalni i zanocujemy tam, gdzie nam się spodoba. Skończyło się na tym, że przenocowali w wynajętym aucie na łące w pobliżu mostu na rzece Conestogo. Wcześniej minęli jeden motelik, ale nie chcieli zatrzymywać się tak wcześnie na nocleg. Most miał stalową konstrukcję, lecz nawierzchnię z desek i był wąski na szerokość jednego samochodu. Zablokowali przejazd, obserwując płynącą wodę. Na szczęście nikt nie przejeżdżał. W nagłym porywie Anne zaproponowała, aby wrzucili telefony do rzeki. Terry nie namyślał się długo, już wziął zamach, lecz w ostatnim momencie rozsądek Anne kazał im ograniczyć zerwanie więzów z cywilizacją do wyjęcia z komórek baterii. Później zjechali z mostu, gdyż nie chcieli, aby ktoś im przeszkadzał trąbieniem. A jeszcze później obserwowali zachód słońca i już nie mieli ochoty wracać. W końcu pojawił się księżyc. Jego tarcza znajdowała się w pierwszej kwadrze. Obserwowali jego ślamazarną wędrówkę po bezkresie zimnego nieba. Czy zauważyłeś, że im bliżej horyzontu, tym staje się większy i nabiera kolorów? Zapytała Anne, jakby widziała go po raz pierwszy. Gdy jest wysoko na niebie, jest małą zimną plamką. Gdy dotyka ziemi, pąsowieje i puchnie, jakby ze wstydu. Terry mógłby jej wytłumaczyć, że wielkość tarczy satelity w czasie jednej nocy jest zawsze taka sama i jedynie złudzenie ludzkiego wzroku ją powiększa. Na pustym niebie nie mamy punktu odniesienia dla określenia wielkości, wydaje się więc pyłkiem rzuconym w nieznane. Gdy jednak znajdzie się w pobliżu koron drzew czy dachów domów, zauważamy, że jest olbrzymi, z pewnością wielokrotnie większy od nas. Powinien tak odpowiedzieć, ale uznał, że w tę noc magia jest ważniejsza od nauki i dodał ugodowo. Czerwienieje nie ze wstydu, a z lęku, że ludzie zechcą mu zrobić krzywdę. Dlatego też nadyma się, abyśmy myśleli, że jest większy, groźniejszy. Może chciałby obserwować naszą miłość z bliska, lecz się boi. Przed świtem zrobiło się zimno, lecz gdy wyjrzało słońce, w kilkanaście minut ogrzało wnętrze, rozbudzając śpiochów. Na śniadanie pojechali do The Black Forest Inn, naprzeciwko remizy strażackiej, która była zwykłym garażem na dwa samochody. Restaurację otwierali dopiero o 10:30, lecz ruszyli dalej. Jednak trudno było znaleźć w okolicy czynny bar. Wszystko otwierano dopiero po 10:00. Udało im się odnaleźć piekarnię z domowymi wypiekami Sittler's Home Baking, czynną godzinę wcześniej, w której wyprosili kilka gorących i chrupiących bułek. Piekarz dał im nawet butelkę mleka z prywatnej lodówki. Wrócili na łąkę przy Conestogo i siedząc na trawie z widokiem na niebo zjedli śniadanie. Było płasko i nic nie przesłaniało kopuły nieboskłonu. Stada białych baranków płynęły wolno, powoli robiło się ciepło i nie mieli ochoty na nic innego, jak tylko ułożyć się wygodnie w trawie i gapić na chmury. W Grecji też jest tak pięknie, westchnęła Anne. A na tarasowo położonych sadach rosną niesamowicie duże, zielono-złote, słodkie jabłka. Nazywają się Golden Delicious. W pewną niedzielę zaprosił mnie do domu na obiad Alexis. Później spacerowaliśmy po rozrzuconych na zboczach sadach, a ja weszłam na jedno drzewo, aby zerwać najwyżej rosnące jabłko. Było takie piękne, tak kuszące, ale rosło na cienkiej gałęzi i bałam się, że spadnę. Wyobraź sobie, że wychylając się, widziałam na dole morze, fale rozbijające się o brzeg, kamyki na plaży. W końcu udało mi się je zerwać i z rozkoszą wtopiłam zęby w soczysty miąższ, który był jak nektar bogów. Ale nie ten z dyskoteki, po którym żegałam, dodała po chwili. Zerwałam to jabłko, a później żałowałam, że nie pozostawiłam go na tej cienkiej gałęzi. Odkryłam też grób centaura, a teraz zastanawiam się, czy to dobrze, że tak się stało. Tutaj też jest pięknie, zauważył Terry. No właśnie, a co ważniejsze, jesteś przy mnie. Może masz rację. Terry przypomniał sobie, że w Grecji gwiazdy są na wyciągnięcie ręki. Oczywiście w nocy, bo w dzień ich nie widać. Ciekawe, czy na planecie, na której nie ma nocy, gdyż słońce lub kilka słońc nieustannie oświetla jej powierzchnię tak, że ludzie nigdy nie widzą gwiazd, zadawano by sobie pytania o sens bytu, Boga, stworzono by niebo i piekło. Teleskop Jamesa Webba poszerzył ponad dwukrotnie granice wszechświata, a nowo budowany teleskop będzie miał stokrotnie większą rozdzielczość. Czy wtedy okaże się, że nasz wszechświat jest tylko jednym z milionów wszechświatów? I że nie ma około 15, a 50, 100 miliardów lat? W czym mam rację, że zerwałam to jabłko? Zapytała Anne, lecz on już zapomniał, co miał na myśli, gdyż napłynęły następne, tak samo ważne. Jak niewiele trzeba, by być szczęśliwym. Czyż nie można zastygnąć w tym stanie na zawsze? Zapytał Terry, wzdychając głęboko. Dzisiaj świat tak szybko się zmienia, że nikt nie myśli o sukcesie za kilka lat, po dziesięcioleciach. Zwycięstwo trzeba odnieść teraz, bo nie wiadomo, jak będzie wyglądało jutro. Wybierzesz karierę konstruktora samolotów, a tu za 5 lat okaże się, że uruchomione zostaną kwantowe transportery, przenoszące ludzi na drugą stronę globu w ułamku czasu potrzebnego do mrugnięcia okiem. Gdzie wszyscy tak się spieszą? Dlaczego nie zatrzymają się w jakiejś chwili i nie spróbują rozciągnąć jej na wieczność? Mamy marzenia, zauważyła Anne. Gdy obserwuję obłoki na niebie, mam całe stada marzeń. Pojawiły się kolejne chmury. Wśród baranków zaplątała się jakaś czarna owca. Rosła z każdą chwilą, rozganiając wystraszone, mniejsze obłoki. O tym mówię. A jak chcesz je zrealizować? Naciskała Anne. Terry spojrzał na dziewczynę wzrokiem dziecka, któremu odebrano zabawkę. Z pewnym zrozumieniem, lecz i nienawiścią. Lękiem przed karą oraz z gorączkowym poszukiwaniem sposobu odzyskania utraconej zabawki. Anne podniosła się, usiadła i przekonywała go dalej. Obserwacja to narodziny marzeń, lecz później trzeba się nimi zaopiekować, chuchać przez wiele dni, karmić i walczyć o nie. Teraz czarny baran zakrył słońce. Natychmiast zrobiło się chłodno. Biała tarcza nadal była widoczna na obrzeżach czarnego barana, lecz nie miała już siły ogrzać łąki z leżącym Terrym, odliczającym sekundy, aż słońcu uda się wyzwolić z władzy czarnego barana. A gdy w końcu się uwolniło, Terry od razu poczuł jego promienie, delikatnie tańczące na swoim ramieniu i dłoni. Zrujnowałaś moje marzenie. Skrzywił się. Jedynie o pozostaniu tu na zawsze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przyjeżdżali tu częściej. To niemożliwe, pokręcił głową. Po powrocie wpadniemy w maszynarię cywilizacji i jedynie w snach będziemy wracać do tych chwil. Następne czarne owce wypływały spod horyzontu, zajmując coraz większą połać nieba. Aż nie było już białych baranków. Już nawet nie było widać tarczy słońca. Ziemię zasnęła czarna kurtyna. To możliwe. Anne nie zgadzała się z Terrym. Wszystko zależy od nas, a ty podobno jesteś uparty. Nie tak jak ty. Mruknął zniechęcony. Brakuje mi wiary, że mam dość siły, by zrealizować marzenia. Musisz mi pomóc. Nie ma sprawy. Odparła stanowczo. Wstała i otrzepała się ze źdźbeł trawy. Terry nadal leżał, więc Anne podała mu dłoń. St. Jacobs okazało się niewielkim miasteczkiem o dwóch obliczach. Po jednej stronie drogi znajdowały się precyzyjnie wytyczone poletka z domami mieszkalnymi, po drugiej centrum dystrybucyjne materiałów i narzędzi domowych. Mieścina nie wyróżniała się niczym szczególnym. Niska, parterowa zabudowa. Nie było znaków ostrzegających przed furmankami, a po ulicach poruszały się tylko samochody. Czyżby porównanie do wiosek Amishów było jedynie chwytem reklamowym? Pomyślał Terry. Jeżeli tak, to założenie, że Christian nie ma dostępu do sieci internetowej lub telefonu komórkowego, było błędne i chłopak nie ukrył się tutaj. Wtedy ich wakacyjno-służbowy wyjazd zamieni się wyłącznie w wakacyjny. GPS w samochodzie skierował ich w polną drogę Old Scout, a później w prawo w Printery Road. Za drzewami ujrzeli zabudowania gospodarskie oraz spichlerz. Na podwórzu jakiś mężczyzna we flanelowej koszuli klęczał przed kosiarką elektryczną, rozkręcając jej bebechy. Miał długą brodę, ale chyba nie był ortodoksyjnym menonitą, bo przecież oni koszą trawę kosą. Zastałem panią lub pana Ubels? Zapytał Terry, wychylając się przez okienko. Mężczyzna obejrzał się, ocierając pot z czoła i, trzymając uniesiony klucz, tylko pomachał dłonią, wskazując, by jechali dalej. Dziękuję. Wąska droga pośród pól kukurydzy poprowadziła ich do długiego budynku z kilkoma elewatorami na jednym końcu oraz gnojówką na drugim. Strasznie śmierdziało. Takiego smrodu szamba Terry nigdy jeszcze nie czuł. Praca tutaj była chyba najbliżej prawdy o życiu, z dala od perfum cywilizacji. Z budynku wyszedł czerstwy brodacz, także we flanelowej koszuli, gumiakach i w czarnym kapeluszu na głowie. W ustach miał słomkę. Spojrzał na nich obojętnym wzrokiem i, nie wyjmując słomki z ust, wymruczał. Musicie zawrócić. Tu nie ma sklepów. Szukamy Andrei Ubels, wyjaśnił Terry. Mężczyzna nie odpowiedział, tylko podrapał się po brodzie. Przyjechaliśmy do Christiana, dodała Ann. Terry spojrzał na nią z wyrzutem. Przecież nie mają pewności, że chłopak tutaj jest. Mężczyźnie to imię może nic nie mówić. Najpierw muszą porozmawiać z Andreją. A, do miastowego. Okazało się, że wiedział, o kim mowa, a nawet zdobył się na pełniejszą odpowiedź. Oboje są teraz w pracy. Uznał, że to powinno im wystarczyć i postanowił wrócić do pracy. A gdzie pracują? Siląc się na spokój, zapytał Terry. W Muzeum Kolejnictwa. Wyjaśnił zdziwiony, że tego nie wiedzą. Spojrzał w górę, na słońce i oznajmił. Za pół godziny skończą kurs. Będą mieli kilka minut przerwy. Możecie z nimi porozmawiać. Pociągi odjeżdżały co dwie godziny. Na stacyjce przy Waterloo Central Railway Museum pojawili się kwadrans przed odjazdem. Skład już czekał na pasażerów. Na końcu były dwa niebieskie wagony pasażerskie z barem przekąskowym, a dalej fioletowy wagon Canadian Pacific. Przed nim czerwony, krótki wagonik na drewno, a na początku największa atrakcja – lokomotywa. Czarna, w osnowie białej pary, buchająca szarym dymem. Prawdziwa moc budząca szacunek, zaklęta w kołach zębatych i tłokach, a nie ukryta pod plastikowymi osłonami współczesnych silników hybrydowych. Szybko wbiegli na peron, przechodząc przez dziurę w płocie oddzielającym ich od torów. Długa kolejka dzieci z rodzicami lub dziadkami, być może pamiętającymi podobne składy z młodości, oczekiwała na możliwość podróży w przeszłość. Terry rozejrzał się po peronie. Przy ostatnim wagonie stał kolejarz w czarnym mundurze, trzymając przy nodze opuszczony lisak. W jego ustach tkwił gwizdek. Gdy odwrócił się, Terry dostrzegł, że to Christian. Jest tutaj. Przejedziemy się? Zapytał Ann z błyskiem w oku. Mogli spróbować porozmawiać z nim na stacji, ale uznał, że więcej czasu będą mieli w trakcie przejażdżki. Jeszcze pytasz? Nawet gdyby go nie było, zmusiłabym cię do podróży. Na peronie odnalazła się również dziewczyna Christiana. Andrea pomagała wsiąść pasażerom do fioletowego wagonu, którego dolny stopień tkwił kilkadziesiąt centymetrów nad peronem. Terry nie chciał jej wystraszyć, więc nie pytał o chłopaka. Kupili bilety i wsiedli do wagonu z drewnianymi ławkami. Po chwili do środka weszła też Andrea. Christian machnął lizakiem, lokomotywa zagwizdała donośnie i skład zatrząsł się od nagłego szarpnięcia. Koła z trudem zaczęły toczyć się po torach. Gdy Christian już sprawdził, czy nikt nie próbuje dostać się do pociągu w ostatniej chwili, wskoczył na stopień wagonu zamykającego skład. Żelaznym mostem przejechali rzekę Conestogo, przemknęli przez drogę Hawkesville, Arthur i kolejne, gwiżdżąc przed każdym przejazdem. Ann, z nosem przy szybie, zatopiła się w obserwacji sielankowego krajobrazu, przesłanianego od czasu do czasu białą parą z komina lokomotywy. Terry zastanawiał się, czy chłopak przekaże mu dostęp do danych. W końcu zjawił się w ich wagonie. Widok Terry'ego nie wystraszył go. Można było nawet odnieść wrażenie, że się ucieszył. O, witam, myślałem o spotkaniu z tobą, powiedział kasując bilety. Nie spieszyłeś się. Terry nie mógł odmówić sobie drobnej uszczypliwości. Wybacz, usłyszał szczere przeprosiny potwierdzone szerokim uśmiechem. Możemy porozmawiać? Niebawem dojedziemy do stacji Elmira. Będę miał kilka minut wolnego. Przyjdę po ciebie. Nie zwodził. Rzeczywiście zjawił się tak, jak zapowiedział. Zaprosił ich na przekąskę do przedziału konduktorskiego z kiełbasą menonicką w menu. Jak zapewnił. Tym specjałem okazało się niezwykle aromatyczne pęto kiełbasy, węconej w dymie z drzewa klonu i orzecha. Do przegryzienia otrzymali chleb z żytniej mąki upieczony przez mamę Andrei, a do popicia kompot wiśniowy. Z zewnątrz kiełbasa nie zachęcała do spróbowania. Była brązowa i pomarszczona. Nie dało się jej porównać do lśniących ciemną czerwienią kiełbas i wędlin z marketów. Za to wnętrze tak pysznej wędliny Terry nigdy jeszcze nie próbował. Ann posiłek również smakował. Palce od zdejmowania skórki miała całe w tłuszczu. Czas biegł, lecz nie wypadało przerywać jedzenia i Terry niecierpliwie czekał, aż będzie mógł zadać pytania. Delektowali się więc pyszną kiełbasą, ograniczając rozmowę do zdawkowych słów. Ann była zachwycona, wprost rozpływała się w zachwytach. Mniam, mniam, ale pycha. Dzięki temu szybko nawiązała kontakt z młodymi uciekinierami. Można ją jeść ze skórką. To nie sztuczne tworzywo, a zwierzęcy flak, wyjaśniła Andrea. Ann uniosła ze zdziwieniem brwi, a po chwili bez wahania zatopiła zęby w kiełbasie, odgryzając kawałek i połykając bez zwracania uwagi na skórkę. Szybko zjedli posiłek, popili go kompotem i wytarli ręce lnianymi chusteczkami, które podała im Andrea. Czekałem na wiadomość od ciebie. Terry żałował, że musi przerwać młodym ich spokój, ale miał nadzieję, że szybko mu to wybaczą. Przepraszam, porzuciłem dawne życie i zapomniałem, że mam do spłacenia dług. Już nie mówisz mi dziadku? Zaśmiał się Terry. W porównaniu do osób żyjących tutaj jesteś takim samym młokosem jak ja. Nawet nie mamy prawa nosić brody, gdyż nie mamy żon. Naprawdę wystraszyłem się tym pościgiem rogacza. Andrea była jedyną osobą, której mogłem zaufać. Zmieniliśmy całkowicie nasz styl życia, ale nie żałuję tego, dodał przytulając swoją dziewczynę. Andrea przez cały czas obserwowała Christiana, jakby chciała mu pomóc, albo sprawdzała, czy przemiana chłopaka jest prawdziwa. Potrzebnął Terrymu jego wewnętrzny sceptyk. Optymista w nim jednak zazdrościł Christianowi. Chociaż zachowanie Andrei przypominało mu testowanie, jakiemu poddawała go Ann. I co, zostaniesz teraz maszynistą? Zapytał. Christian zaśmiał się. Nieprędko, jest nim dziadek Andrei. Wcześniej zabraknie nam części zamiennych do napraw, niż on zrezygnuje z pracy. Czyli będziesz konduktorem? To praca na wakacje. Po ślubie zamierzamy kupić kawałek ziemi. Odrestaurujemy dom, postawimy stodołę, Porzuciłeś budowę bazy na Marsie na rzecz budowy stodoły? Baza na innej planecie zaspokoi jedynie ludzkie ambicje. Stodoła pomoże przetrwać rodzinie. Co jest ważniejsze? Zapytał, nie oczekując odpowiedzi. Jednak Terry musiał mu uświadomić skutki podobnej decyzji. Wiesz, że idąc tą drogą podążasz wprost na śmietnik cywilizacji? Nie boję się tego. Mam Andreję. Dlaczego nie zgłosiliście się na statek? Do rozmowy wtrąciła się Ann, wyręczając go w zadaniu niezręcznego pytania. Wziąłem poważnie ostrzeżenie Terry'ego, odpowiedział zdawkowo chłopak. Nie chcieliśmy narażać załogi. Andrea uzupełniła jego wyjaśnienia i Terry jej uwierzył. Musiał przyznać, że ta dwójka dzieciaków do siebie pasowała. Byli jak on i Anne, tylko mieli więcej wiary w siebie. Z pewnością będą żyć szczęśliwie, bo czy długo, to nie zależało tylko od nich. Nie złapałeś rogacza? Zapytał Christian. Jeszcze nie. Brakuje mi tropu. Twojego tropu. Mruknął Terry. Zapiszę ci namiar na konto oraz hasło. Wśród danych odnajdziesz trasy rogacza. Nie boisz się, że wykradnę twoje tajemnice? Nie mam już żadnych tajemnic. Chcemy tu spędzić kilka godzin. Podpowiecie nam coś do zwiedzenia? Zapytała Ann. Nie planujcie niczego. Idźcie na żywioł, zaproponowała Andrea. Tu najpiękniej jest jesienią. Takiej palety barw na drzewach nie zobaczysz nigdzie. Ann i Terry pomachali rękoma odjeżdżającym pasażerom następnego kursu kolejki, a zwłaszcza jej obsłudze, Andrei i Christianowi. Pociąg już odjechał, mogli przejść na parking, lecz nie ruszyli się z miejsca. W końcu Ann obejrzała się na Terry'ego, patrząc na niego z łobuzerskim uśmiechem. Uniósł pytająco brwi. Roześmiała się. Wracamy. Możesz włożyć baterię do telefonu. Nie mogła już dłużej powstrzymać śmiechu. Przecież mieliśmy zostać na 3 dni, a nie minął jeszcze 1, zapytał z udawanym zdziwieniem. Zdałeś egzamin. Odpowiedziała, chwytając go pod ramię. To był jakiś egzamin? Z możliwości poświęcenia się, ale sama jestem pracocholiczką, więc nie będę ciebie dalej katować. Wiem, że chciałbyś jak najszybciej podjąć nowy trop. Nie chcę stawać ci na drodze, jak i tobie nie radzę na mojej. Mimo, że jestem mniejsza, staranuję cię. Jesteś niższa, nie mniejsza, zauważył Terry. To napoleońskie kompleksy. Jestem nie tylko niższa, ale i drobniejsza. W sumie mniejsza, co nie znaczy, że słabsza. Terry doskonale o tym wiedział, dlatego bez skrupułów pozwolił sobie przerwać jej słowotok buziakiem, który zamienił się w długi, namiętny pocałunek. Dopiero po kilku minutach ruszyli w kierunku parkingu. Terry zastanawiał się, czy nie wezwać śmigłowca lub przekazać namiarów chmury Federico telefonicznie. Po dłuższej chwili wahania uznał, że nie są to dobre pomysły. Jeżeli wezwie śmigłowiec, będzie musiał uzasadnić taką decyzję ważną przyczyną, czyli ujawnić wywiadowi dane z pluskwy. To było w pewnym sensie rozsądne, lecz Terry czuł dziwną niechęć do takiego rozwiązania. Może powodował to fakt, że musiałby ujawnić udział w całej sprawie Christiana i narazić jego oraz Andreję na przesłuchania. Wybrał powrót rejsowym samolotem. Dodatkową korzyścią okazało się to, że mieli przed sobą jeszcze jeden nocleg, z dala od codziennego kieratu.